Podkład muzyczny słyszę. Nastrój buduje lepszy wtedy. Okej. Przyjechałem tutaj dzisiaj, powiedziałem, musimy tam się modlić z niektórymi członkami rady, powiedziałem, że miałem krótką noc. Taki trochę weekendowy czas. Mieliśmy w zeszłym tygodniu obóz dla młodzieży po Ukolonie, English Camp. Przyjechało 9 cudownych młodych ludzi ze Stanów Zjednoczonych, z Kalifornii. Bardzo młodzi ludzie. Z takiej perspektywy wyjazdu misyjnego do zupełnie innego skrawka świata. Wszyscy, oprócz jednej osoby, nikt nigdy nie był w Europie, niektórzy pierwszy raz lecieli samolotem. Nie wiem, czy wiecie, że połowa Amerykanów nie ma paszportów w ogóle. Oni mają wszystko, mają swój świat, nie potrzebują latać daleko. Też z takim napięciem w ich rodzinach, że blisko jest wojna. I pierwszy tydzień spędzali w hełmie tam, naprawdę blisko, bo jak te bomby w Jaworowie spadały kilkanaście kilometrów, kilkadziesiąt kilometrów od polskiej granicy, to tam prawie to słychać w hełmie. A potem byli u nas. Także niezwykli ludzie od 19 do 22 roku życia. I oni uczyli angielskiego, rozmawiali z ludźmi stąd, z Węgrowa. Mieliśmy kilkadziesiąt osób, młodzieży z liceum. Też kilkanaście osób naszych polskich wolontariuszy, to w większości ci, którzy 3 lata temu byli uczestnikami. Jest niezwykły czas też takiego i zabawy, i śmiechu, ale też widzenia Boga w działaniu i otwartości na Ewangelię. I to był też czas, gdzie dzieliliśmy się, ja byłem też jedną z osób, która dzieliła się historiami z Biblii, historiami z Ewangelii. I wiecie, w tym czasie tak na nowo jakoś zobaczyłem wartość tych prostych historii i takiego przyjrzenia się, że Ewangelia to nie jest tylko ten moment, kiedy ktoś poznaje dopiero, czy doświadcza tej Bożej miłości. I mieliśmy takie różne bransoletki, w których tam tłumaczyliśmy te 4 prawa duchowego życia. I prowadzący grupy mieli bransoletki z tymi 4 symbolami, a uczestnicy, jak się chcieli dowiedzieć, to wtedy, żeby dostać bransoletkę, to musieli usłyszeć tą historię, a jeżeli chcieli komuś przekazać, to mogli dostać kolejną bransoletkę, żeby przekazywać dalej. Było parę takich osób, które przybiegły i powiedziały, to ja już chcę przekazać dalej. Także właściwie prawie wszyscy te bransoletki ostatecznie dostali i mogli usłyszeć w rozmowach jeden na jeden w prosty sposób przekazaną Ewangelię. Natomiast Ewangelia to nie tylko bransoletki, ale Ewangelia to jest dobra nowina dla życia cały czas, dla życia dla nas, dla życia w łasce, dla życia w zaufaniu i ona się nie zmienia, ona jest ciągle świeża. I chciałem dzisiaj właśnie jeden obraz, historię z Ewangelii przytoczyć. Jeden z najbardziej takich ta historia przeniknęła też chyba jako jedna z najbardziej do kultury, do kultury popularnej. Muzyka była na jej temat tworzona, mnóstwo obrazów, bo jest bardzo wyrazista. I nawet został nadany jej taki ładny tytuł w tłumaczeniach Pisma Świętego. I ta historia mówi o ojcostwie, o relacji z ojcem. Jezus często o tym mówił. I to w sumie był jeden z takich aspektów, który denerwowało pobożnych Żydów, kiedy nazywał Boga swoim ojcem. Kiedy mówił o Bogu, który był święty, był pewnie wydawał się być dość daleki tym, którzy w niego wierzyli. Mówił, że to jest ktoś bliski. Ktoś, do kogo można mówić ojcze, a nawet Jezus używał słowa Abba, czyli tato. I to już w ogóle było za dużo. Jak może ktoś mówić o Bogu, że jest ojcem, nazywać się jego synem i jeszcze zmiękczać to ojcostwo, mówić tato, czy wręcz tatusiu, jak można by też tłumaczyć. I teraz jeszcze zanim pójdziemy do tej historii, to trochę o ojcostwie. są różne badania prowadzone społeczne i w Polsce, i w innych krajach, to mówi się czasem, że są takie pokolenia wychowane bez ojców. I to nie są tylko czasy wojny, tak jak pewnie część ludzi młodych teraz doświadcza, czy dzieci, która jest w Polsce, przyjechała z Ukrainy, a ojcowie są tam. Ale w Polsce też w poprzednich pokoleniach, nie wiem jak wy mieliście, ja miałem zupełnie inaczej, ale mam świadomość, że jestem wyjątkiem. Że mój ojciec, mój tata, który tutaj siedzi, on był obecny, był zaangażowany, był blisko, troszczył się, dawał takie wzorce, z których ja mogę czerpać. Wczoraj rozmawiałem z jedną z wolontariuszek właśnie na English Campie i powiedziałem, że tata przyjedzie pomóc odwieźć Amerykanów na dworzec dzisiaj. Ona powiedziała, no jak patrzę na ciebie, to twój tata musi być bardzo ciekawym człowiekiem. Chciałabym go poznać, tak? Bo patrzy się na kogoś i zasadniczo, jeżeli to jest zdrowa relacja, to z tego ojcostwa się bierze bardzo dużo, tak? Bierze się naprawdę wiele dostosowania. Jeżeli ten ojciec jest kimś, na kimś można oprzeć, komu można zaufać, kogo można być blisko, tak? Ale bardzo często było tak, i pewnie niektórzy z was też tak mieli, że jak myślicie sobie ojciec, to nie zawsze jest coś takiego wspierającego. Nie zawsze jest coś, co byście chcieli brać i stosować w życiu. Mam przyjaciela, trochę młodszy ode mnie, i niedługo przed ślubem na też jednym z obozów, na którym byliśmy razem, mówi mi, Dawid, wiesz, ja się boję tego małżeństwa, bo jak ja się zaczynam denerwować, to mi się włącza taki tryb domyślny rozwiązywania konfliktów, który robi mój ojciec, a ja nigdy bym tak nie chciał. Mówię, w momencie, jak zaczyna się coś dziać, jak trochę te emocje są bardzo silne, to wtedy robię dokładnie to, co on, chociaż nigdy bym nie chciał. Więc czasem to są takie trudne relacje i te wzorce do jakiegoś przebudowania. Natomiast ojca, o którym mówi Jezus, Boga Ojca, Jezus przedstawia w bardzo różnych obrazach, sytuacjach Jego natury, jaki On jest. I robi to po to, żeby ci, którzy myślą o tym, jaki jest Bóg, żeby mogli to zrozumieć i przyjąć, ale też, żeby mogli się na tym wzorować. I dzisiaj właśnie będzie taka historia, tak jak już zapowiedziałem, bardzo popularna i znana. Ona została zatytułowana w większości przekładów Pisma Świętego jako historia o synu marnotrawnym. I przeczytam ten tekst, on trochę zajmuje, ale myślę, że warto. Także pozwolę sobie przeczytać, to jest Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. 15 rozdział Ewangelii Łukasza, od 11 wersetu. I on jest częścią pewnych przypowieści, opowieści, które Jezus mówi. I mówi je po to, żeby ludziom przybliżyć poprzez obrazy, poprzez metafory to, jaki jest Ojciec, jaki jest Bóg, czym jest Ewangelia. Łukasz, 15 rozdział, od 11 wersetu. Przeczytam ją najpierw, a potem krótko omówię i postaram się podkreślić takie, myślę, najważniejsze elementy. Powiedział też: pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich zwrócił się do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Ojciec zatem podzielił między synów dorobek swego życia. Krótko potem młodszy syn spieniężył wszystko, wyjechał daleko, prowadził rozwiązły tryb życia i roztrwonił majątek. Gdy wszystko stracił, w kraju, gdzie przebywał, nastał wielki głód. Wówczas jemu zaczął doskwierać niedostatek. Wynajął się zatem u jednego z obywateli tego kraju, który wysłał go do swoich wiejskich posiadłości i zatrudnił przy wypasie świń. Pracując tam, pragnął najeść się z trąków, którymi tuczono świnie, lecz nikt mu nie pozwalał. Wtedy oprzytomniał. Iluż to najemników mego ojca, pomyślał, ma chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Wracam do ojca. Powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego z twoich najemników. Wstał więc i ruszył w drogę. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojcze, rozpoczął syn, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem Ciebie, nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Ojciec zaś zwrócił się do sług, przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Wybierzcie też dorodne ciele, przyrządźcie na ucztę, zasiądźmy do stołu i uczcijmy to, że ten oto mój syn był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się. I zaczęto się bawić. Starszy syn tymczasem pracował na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i odgłosy tańców. Przywołał więc jednego z młodych służących i zawołał, co się dzieje? Wrócił twój brat, usłyszał. Twój ojciec kazał zabić dorodne ciele i cieszy się, że odzyskał go zdrowego. Starszy syn wpadł w gniew. Nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać, ale on był nieprzejednany. Służę ci od lat, wypominał. Szanuję każdy twój rozkaz, a ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlątka, bym się zabawił z przyjaciółmi. Ledwie jednak zjawił się ten twój syn, który z dziwkami roztrwonił twój dorobek. Natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka. Wtedy ojciec powiedział do niego, dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. To dobrze, że bawimy się i cieszymy, bo widzisz, że twój brat był martwy, a jednak ożył, był zgubiony, lecz odnalazł się. Zdenerwowany ten starszy syn był. Nawet to chyba słychać wyraźnie w tym, co mówi i w tym tłumaczeniu, które miałem. Wyrazista historia. Jest człowiek w miarę bogaty, który ma dwóch synów. Zasadą w tamtym czasie było, że dziedziczyło się po śmierci. Młodszy syn przychodzi i mówi, daj mi to, co należy do mnie. Jeżeli on miał ziemię, zwierzęta, no to ten młodszy syn musiał to jakoś wycenić, sprzedał to wszystko, więc się uszczupliła jego zasoby, wziął pieniądze i wyprowadził się. Ktoś powiedział, że powiedzenie w tamtej kulturze ojcu, daj mi moją część spadku, to jest jakby życzenie śmierci. Oczekiwanie tego, że przyjdzie szybko czas, że ja będę mógł mieć już to, co należy do ojca. Prawie, jakbym powiedział, byłoby lepiej, gdybyś umarł. Natomiast ojciec daje mu tą część i ten młody, zapewne jeszcze wtedy człowiek, przynajmniej młodszy syn, bierze i wyjeżdża. Jedzie dość daleko, nie mają kontaktu. Teraz nawet ci, którzy są daleko, mają kontakt ze sobą, są takie możliwości. Natomiast jak słyszę historię takich ludzi, którzy wyjeżdżali, nie wiem, 150 lat temu gdzieś przez Atlantyk, to był bardzo sporadyczny kontakt, był wyjazd, nie było wiadomo, co się dzieje. I nie wiadomo, co się z tym synem dzieje. Natomiast to, co on robi, to wszystko, co ma, jest w stanie, przebalował po prostu, tak? Przebalował. Wydał wszystkie pieniądze, ten starszy brat nawet wie, na co on wydał te pieniądze, może coś tam słyszał, może on wcześniej się w ten sposób prowadził. Były prostytutki, było jakieś pewnie pijaństwo, poszło wszystko. Tak jak w klubach dzisiaj w Polsce jest tak, że ktoś przyjdzie, kartę da, 25 tysięcy złotych może w jeden wieczór i potem próbuje się zastanowić, co tu się stało. Może mu ktoś też dopomógł w tym, żeby to wszystko wydał. W każdym razie kończy zupełnie bez kasy. Może miał sporo znajomych wtedy, było bardzo fajnie, ale jest spłukany, jest w desperacji. Staje przed taką sytuacją, że musi coś zrobić ze swoim życiem. Nie ma na szczęście rodziny jeszcze, odpowiedzialności, żony, dzieci. Jest sam ze sobą. No i cóż. I wybiera chyba najgorszą możliwą robotę dla kogoś, kto był wierzącym Żydem, tak? Ale taka była dostępna. Gdzieś jest wysłany za miasto, na wieś, i po prostu karmi świnki. To same w sobie nie jest niczym złym, karmienie świnek czy karmienie innych zwierząt. A dla Żydów, dla których świnie były zwierzętami czystymi, to było, no, to było bardzo upokarzające. W kulturach, gdzie są rzeczy czyste i nieczyste, gdzie są święte i te skażone, to on po prostu robił coś, czego nigdy nie powinien robić. On robił nieczyste rzeczy. To było upokarzające. No jest z tymi świniami i naprawdę jest źle. Jest przy ścianie. Nawet ja nie wiem, czy wiecie, co świnie jedzą. Nie wiem, co wtedy jadły, ale to nie jest chyba coś atrakcyjnego do jedzenia. Naprawdę chyba mu jest źle. I to jest nawet napisane, że on próbuje to podbierać, ale mu nie pozwalają. Więc jeszcze nie może nawet z tego korytka z nimi zjeść. I wtedy jakaś refleksja przychodzi do głowy. I myśli, co ja w ogóle tu robię? O co chodzi? Jak teraz? Dlaczego tak jest? Przecież u mojego ojca, którego synem pewnie już nie jestem, bo wszystko wziąłem, ale po prostu gdybym tam znalazł robotę, to przynajmniej miałbym co jeść. I układa sobie przemowę w głowie, jest nawet napisane jaką, że powie: ojcze, zgrzeszyłem względem Boga i względem ciebie, nie jestem godny nazywać się twoim synem, przyjmij do pracy jako jednego z najemników. On wie, że strasznie położył sprawę. Że to, co zrobił, to nie jest tylko grzech, jakiś występek względem swojego ojca, ale też przeciwko Bogu, przeciwko Bożym zasadom. I chce po prostu pracować i mieć co jeść. I to jest, myślę, to, co jest ważne, na co zwrócić uwagę, że w tej historii, jak ona się rozwija, to przychodzi ten moment skruchy, ten moment opamiętania, ten moment stwierdzenia, że tak dalej nie można żyć. I myślę, że to jest ważne tutaj. I on zbliża się do tej wioski, chyba idzie na piechotę. Jest jeszcze dość daleko. I wtedy ojciec go widzi. I nie wiemy, tam różne są takie narracje budowane, czy ojciec tam patrzył, go wyglądał codziennie, czy też tego nie robił, nie wiemy. W każdym razie ojciec go dostrzega i robi coś, co pewnie szanujący się i zamożny ojciec niekoniecznie by zrobił, po prostu biegnie. Też tak sobie myślę, że on nie był jakoś tam fajnie ubrany, raczej przypominał tylko tego jego syna, raczej może w jakichś łachmanach i w takim nieogarnięciu. Biegnie do niego, przytula go, całuje. I syn zaczyna swoją przemowę wtedy, tą, którą sobie ułożył wcześniej. Nie kończy jej. Nie udaje mu się jej skończyć, bo ojciec mu przerywa, czyli nie mówi dokładnie tego, co sobie zaplanował, ale mówi: weźcie szatę, ubierzcie go, włóżcie pierścień. Cieszmy się! Wrócił syn. I to jest też ważne, co mówi. Był martwy, ale teraz żyje. I zaczyna się impreza. Jest muzyka, jest kapela, która gra. Nie wiem, grilla nie było, nie wiem, na czym robiono wtedy. Na ogniu coś tam zbiegło. Wszystko czuć, zapachy już idą. Wiecie, jak te zapachy grillowe. Jest, mięso się wędzi, wszystko się szykuje. A starszy syn pracuje ciężko. Wraca, słyszy tą muzykę, słyszy taniec. Pyta, o co chodzi, co się dzieje. I kiedy się dowiaduje, to normalnie wpada w furię. Na maksa się denerwuje. Wyobraźcie sobie, macie, nawet przenieśmy to na dzisiejsze realia. Większość z was już wyrosła z takiego wieku, kiedy młodsze i starsze rodzeństwo gdzieś tam się przepycha. Ale wyobraźcie sobie tę sytuację, że jesteście w takiej sytuacji. Jesteście z tym starszym synem i jest ten młodszy. I on po prostu ciągle wywija. Nie wraca na noc, wraca pijany czasem jako nastolatek. Trzeba, rodzice muszą chodzić do szkoły, żeby tam z ocenami i negocjować z nauczycielami. W ogóle niezły numerant. Ty jesteś w domu, dobrze się uczysz, wszystko jak należy I po prostu w pewnym momencie ten ktoś znika, ten twój brat. Nie ma go, nie wiem, 2-3 tygodnie, na wakacje, popłynął po prostu. Mówi, nie wiem, kiedy wrócę. W pewnym momencie wraca do domu, na kacu może, ale mówi, przepraszam bardzo. I rodzice mówią, no to co, to zabieram cię na wakacje. Fundujemy ci wycieczkę. Jak ty byś się poczuł? Jak byś się poczuł w takiej sytuacji? To nie jest nic dziwnego, co ten syn czuje. Ja bym nie czuł się jakoś mega komfortowo. Że ten ktoś przychodzi i dostaje więcej, niż ja mam na co dzień. Bo ja tu jestem cały czas i wszystko robię jak należy. Więc syn się naprawdę denerwuje. Tam teksty rzuca, w tym tłumaczeniu słyszeliście, jakimi tekstami rzuca. Na co te pieniądze poszły wszystkie z tego dziedzictwa. Co więcej, te koźlęta i ta cała impreza, to już jest pieniędzy, jego pieniędzy, bo to jest jego dziedzictwo. Tamten nie ma prawa do tego. On już swoje wziął. Co on tu w ogóle robi? Jego nie powinno tutaj być. Wziął, poszedł, wybrał. Jego sprawa. A teraz jeszcze z mojego dziedzictwa? Jakieś imprezy dla kogoś, kto po prostu wszystko na panienki przepuścił? I tak przychodzi. I w taki sposób wkurza się, denerwuje się tego ojca, nie chce wejść. Ten próbuje jakoś mu to wytłumaczyć, ale ten nie. Mówi nie. I nie wiemy do końca, jak to się kończy, bo ojciec mu po prostu mówi, przyjdź, wejdź. Ten, który był martwy, teraz żyje. Ciesz się razem. On myśli, jak ja mam się cieszyć po prostu? Z czego niby? I te ostatnie słowa, które mówi, one się powtarzają tutaj dwa razy. Bawimy się i cieszymy, bo widzisz, ten twój brat był martwy, a jednak ożył, był zgubiony, lecz odnalazł się. I teraz, gdzie klasycznie się mówi w tej historii, no, że jesteś którymś z tych synów, tak? Że popatrz na to, którym synów jesteś. Głównie się mówi o tym synu marnotrawnym. To, na co myślę, na co warto zwrócić uwagę, to jest to, że naprawdę to jest tak, że on miał refleksję, że on wiedział, że zawalił, wiedział, że zgrzeszył i przychodzi, tak? Czyli to jest coś takiego, że ten syn marnotrawy to nie jest sam fakt tego, że się pogubił i gdzieś tam siedzi z tymi świniami, albo przychodzi i nie ma refleksji. On, ojciec go przyjmuje, ale wtedy, kiedy on przychodzi do tego ojca, wtedy, kiedy on szuka rozwiązania, kiedy on wie, że coś jest nie tak. I być może jest tu ktoś wśród was, kto po prostu jest w jakichś kłopotach teraz, wpakował się w coś, nie radzi sobie. To chcę ci powiedzieć, że jeżeli przychodzi refleksja do ciebie i wiesz, że zgrzeszyłeś, wiesz, że nie dajesz rady, to ten ojciec jest, czeka i on wybiegnie ci na spotkanie. Ale może jesteś tym drugim synem, który wszystko robi jak należy. Wszystko robi jak należy. I w pewnym momencie okazuje się, że pojawia się ktoś, kto był znany z tego może w mieście czy w rodzinie, że naprawdę bardzo źle się prowadził. On się nawraca i szybciej wzrasta w wierze, tak przynajmniej to wygląda. Dostaje jakieś odpowiedzialności. Pan Bóg bardziej używa. Ty sobie myślisz, kurczę, jak to? Czemu tak? Dlaczego tak jest? Ojciec tutaj mówi swojemu starszemu synowi, mówi, ty zawsze miałeś do tego dostęp. Zawsze mogłeś tę imprezę zrobić. Nie wiem, czemu nawet nie zapytałeś? I zobaczcie na tą sytuację. Może być tak, że znamy ojca, jesteśmy blisko, działamy, pracujemy, robimy rzeczy jak należy, ale gdzieś tym wszystkim jesteśmy jakoś tak po prostu, wiecie, nie mamy tej radości. Nie ma tych imprez. Jezus mówi też, że większa jest radość z jednego grzesznika, który się nawróci w niebie, większa jest radość w niebie z jednego grzesznika, niż tam wymienia liczbę tych sprawiedliwych. I to też chcę podkreślić, że to, że ojciec tutaj temu starszemu synowi mówi w ten sposób, to nie dlatego, ten syn trochę sobie myślał, że on warunkowo, tak, że on jakoś musi zasłużyć być może na tą miłość, żeby wykazać, że jest lepszy. Tamten popłynął, a ja chcę pokazać, że potrafię, że dowiozę, że zrobię, że pracuję ciężko. A ojciec mówi, pracujesz czy nie pracujesz? Ja cię tak kocham. Tak samo masz to dostępne. Jak ten, który po prostu wziął pieniądze i popłynął z tym wszystkim. I teraz to jest też taka historia, która może odnosić się do nas bezpośrednio, do każdego, kto tutaj jest, albo do ludzi na zewnątrz, którzy nie doświadczyli jeszcze Bożej miłości, ale ona może też w kontekście tego, o czym Mirek mówił, tej ewangelizacji, gdzie jest wojna. I teraz to chciałem podkreślić, że rzeczywiście to jest wojna duchowa. I apostoł Paweł w liście do Efezjan podkreśla, że to jest wojna, którą nie toczymy z krwią i z ciałem. Przeciwnikami nie są ludzie, ale pewne duchowe zwierzchności, duchowa rzeczywistość, która ustępuje pod światłością, pod mocą Królestwa Bożego i walczy. Natomiast myślę, że z tej historii możemy wziąć też taką prawdę, albo przyjrzeć się sobie trochę, jak my patrzymy na ludzi, którzy jeszcze nie są w domu Ojca. Kim oni dla nas są? I teraz Bóg, jak stwarza człowieka, mówi, stwarza mężczyznę, kobietę na obraz i podobieństwo. I możemy wziąć tą historię i powiedzieć, w Bożym założeniu każdy człowiek nosi w sobie obraz Boga. Natomiast ten syn reprezentuje tych, którzy ten obraz utracili. Dwa razy jest podkreślenie, on był martwy. To są ludzie, którzy są martwi duchowo, ale potrzebują znaleźć się w domu Ojca. I myślę, że to jest ważne, żeby w ten sposób patrzeć na ludzi wokół nas. Żeby patrzeć jak na tych, na których Ojciec czeka i oni potrzebują, opamiętując się, przeżywając nawrócenie, pokutując za grzechy, potrzebują znaleźć się w domu Ojca. Ale to są ludzie podobni do nas. My jesteśmy w tym domu. Znaczy, tutaj jesteśmy w kościele, tak? W domu Ojca. Jesteśmy w rodzinie Bożej, jesteśmy Jego dziećmi. A ci, którzy są tam dalej, to są tymi, którzy potrzebują na nowo niejako, tak? Oni stworzeni, ale upadli w grzech, odnaleźć się w domu Ojca. I to jest, myślę, że ważna perspektywa, kiedy myślimy o ewangelizacji, o dzieleniu się Ewangelią, o czynieniu uczniami, bo do tego przede wszystkim ten fragment, który Jacek czytał, zachęca, do czynienia uczniami, do przekazywania nauki Jezusa, że to są ludzie, którzy potrzebują przyjść do właściwego miejsca, zmienić tą drogę, natomiast żeby na nich patrzeć jako na tych, których Bóg nigdy nie przestał kochać jako ludzi. Ciągle wygląda i patrzy, kiedy oni przyjdą. I kiedy oni przyjdą, to może być tak. Tak w tej historii było, że się wydają nawet ważniejsi niż ci, którzy są tu cały czas. I to jest niewygodne. I to nie zawsze jest łatwe. Ale może tak być. I ja patrzę sobie na tą historię i myślę, że ona mnie uczy tego rzeczywiście, że ja nigdy nie zrozumiem do końca, czym jest Boża miłość. I nawet wychowując się w domu chrześcijańskim, w dobrej relacji z Ojcem, jak Jezus pyta jednego z faryzeuszy, Szymona, też ostatnio mówiłem o tej historii, ale nie mówiłem o jej końcówce, kiedy on pyta, to kto kogo bardziej miłuje, tak? Komu więcej przebaczono i tak dalej. Gdzie tej miłości jest większa obfitość? Apostoł Paweł też o tym pisze, że większa obfitość łaski jest tam, gdzie więcej grzechu. Myślę, że może tak być. Że dla tych, którzy znają Boga wiele lat, ta intensywność przeżycia może być nawet mniejsza trochę niż kogoś, kto przychodzi. Czy kogoś, kto po raz pierwszy doświadcza Boga. Kogoś, kto po prostu trafia i na jego cześć jest szykowana impreza. I nawet możesz patrzeć i mówić, ale to to jak to jest? I tutaj ten syn mówił, no to jak to jest? Tyle lat. Jeszcze może ja coś na tym stracę, bo to przyszło z mojego dziedzictwa. Więc chcę was zaprosić do tego, żebyście patrząc na tą historię i gdzieś pewnie będąc bliżej tego starszego syna, żebyśmy patrzyli na Boże działanie, bo to Bóg jest tym Bogiem misyjnym. On wysłał Jezusa, Jezus potem apostołów, dalszych uczniów i my jesteśmy wszyscy posłani. Młodzi ludzie jadą do Norwegii, do Hiszpanii. Żyjemy w misji. Nie tylko dzisiaj, nie tylko w te niedziele, 5 czy 7 niedziel, które będą, ale każdego dnia. I żebyśmy patrzyli na tego Ojca i od Niego uczyli się, jak postępować, jak funkcjonować, jak odnosić się do tych, którzy nas zawiedli, jak odnosić się do tych, którzy roztrwonili pieniądze, do tych, którzy zrobili mnóstwo głupot w życiu. Tutaj to była część na roztrwonienie pieniędzy, ale ludzie robią takie rzeczy, z którymi potem pół życia muszą się zbierać. Dzieci poza małżeństwem, jakieś ryzykowne zachowania, narkomania, po której tylko właściwie Boży cud może sprawić, żeby mózg na nowo zaczął funkcjonować w prawidłowy sposób. I ojciec po prostu bierze takie osoby i zaprasza na przyjęcie. I zaprasza też nas, żebyśmy się razem z nimi cieszyli. I żebyśmy nie byli tymi, którzy tak patrzą i gdzieś się zastanawiają nad tym, co my mamy w sumie z tym zrobić, bo to może nam trochę coś może my stracimy na tym wszystkim. Bo koncentracja jest na tym, kto dopiero przyszedł. Kto jeszcze nie pokazał, że jest odpowiedzialny. Jeszcze nie pokazał, że coś jest w stanie zrobić. Sam fakt tego, że się pojawił i powiedział przepraszam, wystarczył, przepraszam, przebacz mi, powiedział do ojca. Wystarczył do tego, żeby stanął na świeczniku i wszyscy się na nim skoncentrowali, a nie na mnie, który tam zawsze byłem i zawsze wszystko robiłem jak należy. I ostatnia rzecz, też dla nas, którzy już są dłużej w relacji z Bogiem i są jak ten starszy syn, cały czas, każdego dnia jest więcej. Pan Bóg ma dla nas więcej. Nie, cieszmy się tą relacją z Nim. Ten starszy syn, ojciec mu powiedział, wystarczyło powiedzieć. Byłaby impreza. Tak mówię, impreza, no tak brzmi może współcześnie, a nie wiem, jak to nazwać, przyjęcie. Tak? Przyjęcie, może bardziej to zabrzmiało jakoś. Ale byłaby możliwość, żebyś się cieszył. Żebyś nie tylko był utrudzony, a żebyś też się cieszył tak, jak cieszę się teraz z twoim młodszym synem. Więc, kończąc, nie zamykajmy się w tym, jako ten starszy syn. Bądźmy zawsze gotowi, że Bóg może nas zaskoczyć w taki niewygodny sposób tymi ludźmi, którzy będą przychodzić do Jego Królestwa. Patrzmy na Ojca, bądźmy tak jak On. Uczmy się od Niego. Bądźmy tak jak On. Przebaczajmy tym, którzy nawet nie wydają się godni przebaczenia. No bo to jest łaska. Bądźmy łaskawi. Bądźmy bliscy. Bądźmy przyjmujący. Nawet jeżeli ktoś jeszcze nie udowodnił, że warto. Ja nie wiem, jak to się dalej potoczyło, bo nie znamy historii. Czy on znowu coś nie nawywijał? Nie wiem. Historia tego nie mówi. A może został? Z czego mu wydzielono tą resztę majątku? Też nie wiem. Może musiał sobie zapracować? A może starszy syn się podzielił? Nie wiem. Natomiast tu jest ten moment spotkania, moment świętowania. Kiedyś ktoś, kto jest daleko, kto stracił relację z tym domem, z którego wyszedł, z domem, w którym stworzony został na Boży obraz, i podobieństwo stracił, gdzieś jest dalej, ale może wrócić. I wraca do miejsca, do którego Bóg go przygotował, do którego Bóg go stworzył. On wraca do tego domu, do tego, w którym gdzieś tam zaczynał swoje życie. I na koniec, to co mówiłem teraz, myślę, że jest więcej, więc zapraszam was do tego, żebyście każdego dnia czerpali z tej Bożej bliskości. Żebyście też byli w takim miejscu, nastroju. Ja nie wiem, jak tam jest rytm byłby tego świętowania, ale ten starszy syn nie był przyzwyczajony do świętowania, nie wiedział, co się dzieje. Gdyby spotykał się z przyjaciółmi, świętował, cieszył się tym, co ma dostępem do tego dziedzictwa, które ma, to pewnie miałby też inną postawę. I do tego Was zapraszam. Dzięki.